Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu i zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. A wraz ze mną komentować politykę dla Państwa będą profesor Wiesław Ratajczak. Kłaniam się.
Dobry wieczór Państwu, kłaniam się.
Pan doktor Marcin Kędzierski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kłaniam się.
Dobry wieczór.
I dodam oczywiście Klub Jagielloński. I pan redaktor Michał Kłosowski, zastępca szefa Wszystko co najważniejsze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, a temat polityki polskiej chciałbym rozpocząć od wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Tak naprawdę wyrok nie zaskakuje, ponieważ potwierdza to, co było wcześniej już w innych orzeczeniach powiedziane, że Konstytucja Rzeczypospolitej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma pierwszeństwo i jest pierwszym źródłem prawa, jest pierwszym dokumentem, do którego prawo się odnosi. Chciałbym Was zapytać jednakże nie o kwestie prawne, które chyba najmniej interesują opinię publiczną, także naszych słuchaczy, ale o pewne kwestie polityczne związane z tą sprawą. Jak to czytać? Czy jest to tylko i wyłącznie nieudane paliwo, bo jak na razie ten spór nie rozpala specjalnie społeczeństwa, nieudane paliwo opozycji, czy też należy się temu sporowi przyglądać z pewną powagą i konsekwencje, o których mówi opozycja, wziąć faktycznie na poważnie? Rozpocznę od pana redaktora Michała Kłosowskiego.
To przede wszystkim myślę, że warto nadmienić, że to jest faktycznie fundamentalny spór, to znaczy to, że on nie rozpala opinii publicznej, no to bardzo szkoda, bo jednak kwestie polityczne czy personalne są moim przynajmniej skromnym zdaniem mniej istotne w tym wszystkim. No, jeżeli TSUE orzeka o niezgodności z systemem odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów z prawem europejskim, no to znaczy, że mamy poważny problem, bo te zmiany w systemie prawnym, sędziowskim przecież były jednym ze sztandarów obecnie rządzącej, z haseł sztandarowych obecnie rządzącej partii. No i wątpliwe, żeby Jarosław Kaczyński chciał się z tych reform wycofać. Zdaje się, że Unia Europejska również się z nich nie wycofa, więc moim zdaniem powinniśmy się przygotować tutaj pod względem politycznym na dłuższy konflikt, na dłuższą rozgrywkę, bo no to, co się wydarzyło, to pewnie jest pewnego rodzaju początkiem próby, eufemistycznie powiedział, dyscyplinowania tego, co dzieje się obecnie w Polsce.
Wiesław Ratajczak?
Rzeczywiście to jest fundamentalna kwestia i to, od czego pan redaktor rozpoczął, czyli wskazanie, że prawne kwestie nie interesują opinii publicznej, jest też tu ogromnym kłopotem, bo rzeczywiście kwestie prawne są absolutnie fundamentalne. I oczywiście znów trzeba powtórzyć, że organizacja wymiaru sprawiedliwości nie jest kompetencją Unii Europejskiej, że jest pozostawiona państwom narodowym. Wiemy, jak ważna jest Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, do jak poważnych patologii dochodziło w polskim sądownictwie. I mam wrażenie, że po kontrowersjach towarzyszących powołaniu tego ciała dzisiaj no jest już chyba powszechna akceptacja do jego istnienia, do jego działalności. Natomiast no, tak jak każda duża organizacja, tak jak instytucja posiadająca swój potężny budżet i swój autorytet, no, również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stara się niestety poszerzyć swoje kompetencje poza traktaty. Należy to jednak stanowczo podkreślać i owe okoliczności prawne wskazywać jako te, które decydują. Nie ma w traktatach takiej kompetencji wskazanej, która by podobną ingerencję TSUE usprawiedliwiała. No warto też zaznaczyć, że sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej no to nie są, przepraszam za żart, no wskazani przez opatrzność przy narodzinach jakąś aureolą, wyróżnieni ludzie, tylko prawnicy wskazani przez każdy z 28 rządów.
Czyli w jakimś sensie reprezentujący interesy tych rządów, prawda?
No, de facto tak. Są oni wybierani na kadencję. No, mówi się przecież, że gwarancją niezawisłości sędziowskiej jest to, iż posiadają swe kompetencje sędziowie dożywotnio, a w każdym razie do momentu przejścia w stan spoczynku. Tymczasem ci sędziowie są wskazywani na określony czas przez rządy. Rządy, które przecież posiadają swoje, powiedziałbym, oblicza ideowe. No, warto jednak trzymać się traktatów. Bez tego oczywiście Unię Europejską czeka bardzo
długo. No i z tym właśnie chciałbym wrócić do Marcina Kędzierskiego, nieco może rozszerzając ten temat, ponieważ faktycznie wymiar sprawiedliwości, przynajmniej tak jest zapisane, jest sprawą krajową. Unia Europejska co do zasady nie wnika w systemy sprawiedliwości, ale wydaje się, że to poszerzanie kompetencji staje się czymś, co no, niebezpiecznie staje się faktem politycznym na innych również przestrzeniach. Myślę chociażby tutaj o tym ciągłym powracaniu chociażby do sformułowania stref wolnych od LGBT, choć wiemy, że takie strefy nie powstały, wiemy, że jest to fake news i wynik pewnego performansu jednego z polskich aktywistów. Tymczasem te zarzuty i te sformułowania ciągle są wbrew elementarnym faktom powtarzane. Jak pan do tego podchodzi? Zwracam się do doktora Marcina Kędzierskiego.
Pozwolę się odwołać do opinii profesora Jacka Zaleśnego z Uniwersytetu Warszawskiego. On tę opinię przedstawił na łamach Dziennika Gazety Prawnej w tym mijającym tygodniu. I on zwrócił uwagę na dwa elementy. To znaczy, po pierwsze, Izba Dyscyplinarna w jego opinii jest niezgodna także z polską konstytucją, ponieważ jest sądem nadzwyczajnym, a sąd nadzwyczajny może działać tylko w sytuacji stanu nadzwyczajnego. I choćby z tego powodu ta Izba jakby nie ma umocowania konstytucyjnego, ale jednocześnie zwraca uwagę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma kompetencji w ogóle, żeby w tym obszarze rozstrzygać. No i tutaj dodam od siebie, to jest faktycznie spory dylemat, bo Zaleśny tam no, ciekawie argumentuje, że nie można powiedzieć, że Unia ma kompetencje, czy Trybunał Sprawiedliwości konkretnie jako instytucja ma kompetencje w tym obszarze, ale też nie można powiedzieć jednoznacznie, że ich nie ma. Tak? Tutaj to jest przestrzeń pewnego sporu. Argumenty prawne są i po jednej, i po drugiej stronie. No bo w prawie ustroju sądów faktycznie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma już kompetencji, żeby orzekać, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę artykuł drugi, czyli te podstawowe prawa, które rządzi się Unia Europejska, czyli na przykład zasada państwa prawa, czy zasada trójpodziału władzy, no to tutaj już Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może się wypowiadać. Pytanie, w jakim zakresie? I ten spór, i tutaj słuszna też była uwaga, ten spór ma głównie charakter, znaczy no, on dzisiaj wydaje się, że on jest przedstawiany jako spór o charakterze prawnym, ale tak naprawdę jest sporem o charakterze politycznym i on wymaga
czy to nie jest, panie doktorze, jednak pewnego rodzaju problem, ponieważ tak naprawdę wydaje się, że ze sporów politycznego zwykle w takim klasycznym uprawianiu polityki no, wyłączało się pewne sfery. Jedną z tych sfer było właśnie prawo. Dzisiaj tak naprawdę spory prawne stały się sporami politycznymi, co może mieć no, dalekosiężne konsekwencje dla państw, ale także dla pewnego poczucia sprawczości, bo to chyba ten spór trochę idzie o poczucie sprawczości poszczególnych państw. Czy to poczucie sprawczości może w świadomości społecznej przy tym stać się zagrożone? W sensie takim, że można sądzić, że ono może w jakimś sensie się pomniejszyć.
Zacznę od tego, że w skali globalnej te granice pomiędzy władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą się zacierają. Co więcej, w obszar władzy politycznej wchodzą podmioty pozapaństwowe, takie jak globalne korporacje. Więc dzisiaj dokonywanie takich bardzo jasnych delimitacji między tymi władzami jest szalenie skomplikowane. I oczywiście, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, w jakim kierunku zmierza Unia Europejska, na przykład poprzez wprowadzenie Funduszu Odbudowy, czyli uwspólnotowienie długu, musimy zdawać sobie sprawę, że Unia będzie funkcjonowała coraz bardziej jak państwo i część tych kompetencji po prostu będzie ewoluować. Więc mówienie o tym, że na przykład coś jest niezgodne z traktatami, oczywiście jest prawdziwe, natomiast no, Unia jest tworem żyjącym, który się jakoś dookreśla. No, dzisiaj nie ma przestrzeni do zmiany traktatów, ale tak naprawdę ten Fundusz Odbudowy no, w jakiejś mierze ten traktat wykracza poza traktat i to też na ten problem wskazuje Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe niemiecki, no, który co rusz tak naprawdę też mierzy się z tym problemem, na ile decyzje podejmowane na poziomie europejskim przez instytucje europejskie są zgodne z niemiecką ustawą zasadniczą, więc to jest problem ogólnoeuropejski.
Chciałbym pójść jednak dalej. Jak panowie oceniacie, jak ten spór, bo wątpliwe by orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zamknęło ten spór w sensie politycznym. Jak ten spór waszym zdaniem będzie toczył się dalej? Czy to będzie już taka trochę opera mydlana, która nie będzie specjalnie wzbudzać emocji? Czy też no, przewidujecie, sądzicie, że raczej będzie to taki spór, który stanie się właśnie ostrym sporem ponownie dzielącym politycznie Polaków, Michał Kłosowski?
Nie wiem, czy dzielącym Polaków, natomiast widzimy już teraz próbę szermowania takim hasłem polexitu przez pewną część polskiej sceny politycznej. Ja powiem więcej, może taką tezę trochę skrajną postawię, ale mam wrażenie, że część opinii publicznej czy część świata politycznego u nas w Polsce próbuje z tego sporu stworzyć więcej niż spór polityczny, a spór niemalże cywilizacyjny między cywilizowanym światem zachodnim, a Polską, która wiecznie jest w jakiś sposób w kontrze do tego, co na świecie. Ja się obawiam, że to jest element dłuższej rozgrywki, która nie skończy się na tym oczywiście orzeczeniu, bo mamy odpowiedź polską, potem będzie znów odpowiedź ze strony Unii Europejskiej i tak to będzie trwało. Natomiast tam jest jeszcze jeden ciekawy element, bo zdaje się, że tego samego dnia TSUE orzekł o niezgodności gazociągu Opal, więc okazuje się, że to może być też trochę taka polityczna przynajmniej logika kija i marchewki. Z jednej strony informacje o tym, że no, w jakiś sposób to polskie ustawodawstwo ma być niezgodne z ustawodawstwem Unii, a z drugiej strony rzecz, która nas żywotnie jako Polskę interesuje, to znaczy niezgodność gazociągu Opal, jako taka przysłowiowa marchewka, że jednak puszczenie oczka. Moim zdaniem ten spór będzie trwać, bo jest on na rękę prawie każdej ze stron sporu politycznego, która coraz bardziej będzie dzielić może nie Polaków, ale Unię Europejską wewnątrz. I tego obawiam się najbardziej.
Mm-hmm. I z tym samym pytaniem przechodzę do profesora Rotajczaka.
Myślę, że tu ważnym kontekstem jest ten przez panów już wspomniany, że z podobnymi kłopotami borykają się i inne państwa. I pewnie posługiwanie się tym argumentem, iż Polska wchodząc w spór z TSUE, przygotowuje się do polexitu, posługiwanie się tym argumentem utrudnia fakt, że Trybunał Konstytucyjny Niemiec, Trybunał w Karlsruhe, zajął podobne stanowisko wyższości konstytucji, wyższości prawa krajowego nad prawem unijnym. No, myślę, że w przypadku polskiej polityki dodatkowym kłopotem jest ten, który nie występuje w polityce niemieckiej. To oczywiste, że politycy niemieccy, również ci pozostający w opozycji, nie będą kwestionowali ustaleń Trybunału Konstytucyjnego Niemiec, nie będą przeciwko swojemu państwu występować w instytucjach europejskich. W naszym przypadku no niestety jest inaczej. Inaczej i polscy politycy biorą udział w tej próbie sił między instytucjami europejskimi, siłami politycznymi. No cóż, myślę, że to będzie i na gruncie krajowym, i w przestrzeni europejskiej wykorzystywane.
Na koniec tej części podzielę się tylko taką uwagą, to jest uwaga, która w sumie powinna otworzyć osobny rozdział, jak postrzega się w poszczególnych państwach Unię Europejską. Moje niemieckie doświadczenie bardzo z takim zdziwieniem odkryłem, że dla Niemców Unia Europejska jest po prostu narzędziem prowadzenia polityki międzynarodowej, niemieckiej polityki międzynarodowej i te wszystkie kwestie, które my rozstrzygamy w kontekście właśnie pojęć uwspólniania, wspólnoty i tak dalej, odgrywają znacząco mniejsze znaczenie z tamtej perspektywy, co też może byłoby ważne ją poznać. Tygodnik polityczny trwa. Zostańcie Państwo.
Tygodnik polityczny Radia Poznań.
Tygodnik polityczny wraz ze mną cały czas Michał Kłosowski, Marcin Kędzierski, Wiesław Ratajczak. No proszę Państwa, nie może być tygodnika politycznego z udziałem Marcina Kędzierskiego bez tematyki szczepień, jego bestseller nie znam się na epidemiach, który już ma rok, powoduje, że Marcin Kędzierski jest osobą, która faktycznie wbrew temu tytułowi tej książki na epidemiach się zna. I część druga, międzynarodowa, to decyzja Emmanuela Macrona o tym, że osoby niezaszczepione nie będą mogły się pojawić na przykład w centrach handlowych, tudzież w innych instytucjach użyteczności publicznej, rozrywkowej, komercyjnej, jakiejkolwiek, w której po prostu jest więcej ludzi niż kilkoro. To spowodowało po tej zapowiedzi, że Francuzi masowo zaczęli zapisywać się na szczepienia, gdyż to prawo, uwaga, proszę Państwa, ma wejść już od 1 sierpnia. Czy to jest faktycznie powiedzenie przez Macrona basta, musimy zyskać odporność populacyjną i nie ma innego wyjścia? I czy jest to decyzja, która pojawi się za chwilę w innych państwach Unii Europejskiej? Marcin Kędzierski.
Jeżeli popatrzymy sobie na statystyki dotyczące szczepień, czy w ogóle wyszczepienia populacji w państwach Europy Zachodniej, to Francja była krajem, który faktycznie odstawał od takich krajów jak Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania czy państwa Beneluxu. Dodam, że tamten poziom wyszczepienia, zwłaszcza w tej najstarszej grupie, czyli osób 80+, był na poziomie 70%, czyli zdecydowanie niżej niż w innych państwach zachodnioeuropejskich, na poziomie porównywalnym z Europą Środkową, bo tutaj trzeba podkreślić, że te współczynniki, czy te odsetki wyszczepień w Europie Środkowej są relatywnie niższe, zwłaszcza w tej grupie najstarszych, czyli tych osób, które są najbardziej podatne na ciężki przebieg i na niestety zgon w wyniku COVID-19. No i Francuzi dzisiaj, chcąc zachęcić te osoby, nie tylko najstarsze, ale też nieco młodsze, do tego, żeby się szczepiły, głównie chodzi o to, żeby ograniczyć możliwości transmisji wirusa, wprowadziły de facto przymus szczepień, chociaż to jest taki przymus dobrowolny, behawioralny, który...
Przymus na okrągło, można powiedzieć, tak, właśnie, to jest taki przymus, nie musisz się zaszczepić, ale jak się nie zaszczepisz, to perfumu w galerii w centrum Paryża nie kupisz, bo po prostu do niej nie wejdziesz.
Natomiast tutaj oczywiście naturalnie pojawia się pytanie, czy takie rozwiązanie można wprowadzić w Polsce. I tutaj badania były w Polsce prowadzone, w jaki sposób zachęcić Polaków do szczepień, bo pomimo tych obaw, że będziemy czekali na szczepionkę 3 lata, w zasadzie akcja szczepień dobiegła końca. To już zostało jakieś niedobitki, to jest kilka osób. Wiele punktów szczepień się już pozamykało. My te szczepionki, które zakupiliśmy, wysyłamy dalej do Wietnamu, wysyłamy na przykład na Ukrainę, no bo nie ma chęci na szczepienia. I z tych badań, które przeprowadzał Polski Instytut Ekonomiczny kilka tygodni temu, wynika, że tak naprawdę ani polityka marchewki, czyli na przykład jakieś loterie, możliwości wchodzenia, czy jakichś udogodnień, czy też polityka kija, czyli wprowadzanie takich kar administracyjnych za brak szczepienia, w Polsce najprawdopodobniej nie zadziałają. No i trzeba się pogodzić z tym, że to wyszczepienie będzie niższe, co jednocześnie nie oznacza, że będziemy mieli czwartą falę w takiej skali, jak ona dzisiaj występuje w Izraelu czy Wielkiej Brytanii. Właśnie dlatego, że w Polsce mamy przechorowały w drugiej i trzeciej fali i są takie regiony prawdopodobnie, tutaj nie mamy oczywiście statystyk, to jest hipoteza, ale można powiedzieć, że w skali kraju COVID przechorowało 40-50% Polaków, ale pewnie są takie regiony, gdzie tych osób może być 60%. Jak do tego dodamy tych zaszczepionych, to może się okazać, że ten wirus po prostu znajdzie naturalną barierę, przynajmniej w jesienią tego roku.
Ale wróćmy w tym momencie do Francji. Wszystko, co najważniejsze, jest specyficznym magazynem, gdyż tam jest wielu francuskich autorów, tam też jest wiele francuskich spraw. Chyba powiem szczerze, że najwięcej francuskich spraw właśnie u was, zwracam się do Michała Kłosowskiego, można przeczytać. Jak pan, panie redaktorze, patrzy na ten pomysł Macrona? Z jednej strony przymus, ale z drugiej strony taki przymus, który przyniesie chyba pozytywne efekty.
No cóż, muszę przyznać, że tak, u nas o Francji jest bardzo dużo wszystko, co najważniejsze. Natomiast ja patrząc na ruchy i działanie Emmanuela Macrona, mam wrażenie pewnego rodzaju desperacji, szanowni państwo, bo po pierwsze pamiętajmy, że w kwietniu 2022 roku mamy wybory prezydenckie. Macronowi po piętach depcze zarówno, no głównie Marine Le Pen. Oczywiście, czy jest w stanie wygrać, to jest dyskusyjne, ale wracając do samego pomysłu szczepień.
Ale myśli pan, bo to jest ciekawy wątek, panie redaktorze. Myśli pan, że faktycznie tego typu działanie, które, jak powiedział, się zgadzam z Marcinem Kędzierskim, jest de facto takim okrągłym przymusem szczepionkowym. Czy uważa pan, że to nie zbuduje negatywnego elektoratu? Chyba w tym są Francuzi podobni do Polaków, że cenią sobie te wszystkie wolnościowe kwestie. Czy to jest politycznie dobry ruch?
18 tysięcy osób protestowało przeciwko tej decyzji Emmanuela Macrona w całej Francji. Wielokrotnie więcej, zdaje się, po pierwszych 12 czy 14 godzinach 900 tysięcy osób się zapisało. Nie, Francuzi nie będą, nie będzie to budować negatywnego kapitału, wręcz przeciwnie. Pandemia będzie takim wydarzeniem, które po prostu będzie definiować francuską politykę przez najbliższy rok i dwa.
Czyli innymi słowy, czyta pan to tak, że jest pandemia jest czymś złym, polityk, który tą pandemię przezwycięży, ma szansę skutecznie wygrać wybory, tak?
Oczywiście, że tak. W przypadku czwartej fali we Francji na jesień Emmanuel Macron może pożegnać się po prostu z prezydenturą, otwierając bardzo prostą drogę Marine Le Pen do zwycięstwa. Jeżeli ten de facto przymus, oczywiście tutaj Marcin Kędzierski ma rację, jest to de facto przymus szczepień, się sprawdzi, będzie odpowiednim rozwiązaniem, wówczas ma szansę na reelekcję. Ja tylko dodam, że niemowlaki we Francji muszą przyjąć 11 szczepień, więc dla Francuzów szczepienia nie są niczym dziwnym, nie są niczym nowym. Zarzuty we Francji były takie, że szczepić się nie da, bo jest za mało szczepionek, za mało punktów. Także myślę, że ta decyzja Emmanuela Macrona będzie bardziej pozytywnie wpłynęła na jego elektorat niż negatywnie.
No to akurat zaskakujące nie jest, bo w Polsce, no może nie 11, ale również szczepi się już od niemowlęctwa, natomiast wszyscy rodzice, którzy normalnie wykonują program szczepień i mają książeczkę szczepień, wiedzą, że to jest sprawa wieloletnia, długotrwała, o którą trzeba dbać. Wiesław Ratajczak, od 1 sierpnia bez certyfikatu zaszczepienia we Francji nie wejdzie się w miejsce publiczne. Jak pan na tą informację reaguje?
No to rzeczywiście przeciwnik, czyli epidemia, choroba, okazuje się niezwykle zmienny, skuteczny i trudno przewidzieć, jaki będzie jego następny ruch. Stąd te działania obronne podejmowane przez rządy europejskie, nie tylko europejskie, no wydają się bardzo uzasadnione. No rzeczywiście też podobnie jak moi przedmówcy oceniam, że ta skala ruchu antyszczepionkowego we Francji i w innych krajach europejskich jest stosunkowo niewielka. Zresztą kiedy patrzymy na polską opinię publiczną, to trudno wskazać, by jakaś wyrazista osobowość się w tym ruchu pojawiła, by ona porywała tłumy. Owszem, jesteśmy świadkami jakichś prób, takich spektakularnych akcji, jak na przykład w Poznaniu bodaj na początku zeszłego tygodnia na wiaduktach umieszczone zostały hasła antyszczepionkowe, w tym niektóre o wydźwięku antysemickim, co jest dla mnie czymś absolutnie odrzucającym i niestety kompromitującym. Natomiast powracając do pytania pana redaktora, to wydaje się, że takie ruchy będą niestety niezbędne i one będą powtarzane przez inne rządy europejskie. Nowa mutacja, no, jak widać na przykładzie hiszpańskim, rozwija się bardzo, bardzo szybko. Liczyliśmy na to, że sezon letni, że promienie słoneczne okażą się naszym sprzymierzeńcem. Tymczasem...
No, wydaje się, że to nie ma specjalnie wpływu, prawda?
Niestety nie.
Na sekundę chciałbym wrócić na koniec tego wątku do Marcina Kędzierskiego z pytaniem już krajowym, bo przerwałem panu, a pan rozpoczął wątek bardzo ważny. Emmanuel Macron reaguje swoją decyzją na tych, którzy nie chcą się szczepić, odrzucają szczepienia, ignorują szczepienia. Ostatnio przeglądałem mapę niezaszczepionych w internecie, można taką znaleźć. I tutaj bardzo ciekawie, że bardzo ciekawe dane są na przykład z powiatów południowych właśnie, małopolskich, tak? Chociażby z Podhala. Czy są jakieś interpretacje socjologiczne, które pozwalają właśnie wskazać, że w tych regionach, konkretnych regionach jest opór przeciwko szczepieniom? Z czego on wynika? Zupełnie krótko już, Marcin Kędzierski.
Wydaje mi się, że to ma dużo do czynienia z takim brakiem zaufania do państwa, które na przykład na Podhalu, czy nie wiem, na Żywiecczyźnie, czy w ogóle w terenach górskich, czy na ścianie wschodniej, jest zjawiskiem znanym i obserwowanym od bardzo dawna. Szczepienia są uznawane za element polityki państwa, skoro państwo coś nakazuje, państwo coś dostarcza, no to jesteśmy wobec tego delikatnie nieufni albo patrzymy na to z ostrożnością. No po drugie też pamiętajmy, że poziom tej przechorowania na Podhalu prawdopodobnie był znacznie wyższy niż w innych częściach Polski ze względu na znacznie bliższe relacje rodzinne, więc może się okazać, że wielu ludzi podchodzi do tego tak. Skoro przechorowałam, mam odporność prawdopodobnie jeszcze przez jakiś czas, no to po co ryzykować? I to może być powód, dla którego w powiecie tatrzańskim czy w powiecie nowosądeckim te współczynniki zaszczepień są na poziomie 10-15%.
Dziękuję za to wyjaśnienie co do zaufania do instytucji państwowych, także samorządowych. Nie chciałbym się wypowiadać, chociażby jeśli chodzi o zaufanie wobec obietnic terminowych ukończeń remontów w Poznaniu, ale tu z profesorem Ratajczakiem moglibyśmy co nieco powiedzieć, ale skończmy tą skądinąd międzynarodową część naszego programu tym interesującym wyjaśnieniem doktora Marcina Kędzierskiego. Zapraszam Państwa do trzeciej części naszego programu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny trwa. Wraz ze mną dr Marcin Kędzierski, profesor Wiesław Ratajczak, redaktor Michał Kłosowski. Część trzecia. Chciałbym podjąć dwa tematy. Pierwszy temat. Wracam do euro. Wracam do zakończenia euro i oddania przez piłkarzy, czy też zdejmowania, nie tyle oddania, co zdejmowania przez piłkarzy angielskich medali. Jeremy Piekutowski, redaktor portalu Nowa Konfederacja, interpretuje to jako przejaw końca sfery publicznej, jako ten prymat prywatności i własnego chcenia nad tym, co łączy, tym, co publiczne, czyli rywalizacją pewną związaną z tym rankingowością, tak? Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, i jednak jakimś upadkiem obyczajów. Drugi temat to będzie temat kościelny, ale na razie zatrzymajmy się przy tym pierwszym. Wiesław Ratajczak, no myśmy komentowali tutaj regularnie euro, no to zakończenie nie było specjalnie estetyczne, prawda?
No, zdziwił mnie ten gest i zniesmaczył. No, oczywiście można byłoby mówić o wielkim sukcesie w reprezentacji Anglii, wicemistrzostwa Europy, choć oczywiście tuż po meczu może wydawać się gorzkim doświadczeniem, to jednak w szerokiej perspektywie no to jest po prostu sukces. No, nie mówię o wielu państwach europejskich, o wielu reprezentacjach, które by o takim rezultacie marzyły. Myślę, że przed mistrzostwami Anglicy zapytani o to, czy chcieliby być wicemistrzami, też by taką perspektywą nie wzgardzili. No było to po prostu niesmaczne. Zresztą no, nie było to jedyne takie negatywne doświadczenie tego wieczoru. Na szczęście genialna gra Włochów zrównoważyła te negatywne doświadczenia. No, myślę, że to też jest kwestia niestety braku takiej formacji, to znaczy brzmi to może niestosownie, formacja kojarzy się ze szkołą, z edukacją, ale myślę, że to też jest bardzo, bardzo istotne, żeby piłkarze, którzy przecież dzięki specjalnemu usytuowaniu tej branży w życiu społecznym, w życiu gospodarczym mają pozycję godną pozazdroszczenia, to żeby oni także czuli pewną odpowiedzialność za społeczne emocje, za po prostu prostu taką no, przyzwoitość.
Michał Kosowski, kibice angielscy, czy w ogóle sportowe towarzystwo zarówno zawodników, jak i kibiców na Wyspach jest bardzo specyficzne. Jan Tomaszewski wspominał chociażby, że w ich słynnym meczu na Wembley kibice nie mieli żadnych oporów, żeby chociażby z trybun padały takie słowa jak animal w stosunku do przeciwników reprezentacji Anglii. Czy to jest taki koloryt, nazwałbym to trochę jednak bardzo brutalnego, zinstytucjonalizowanego sportu na Wyspach i tam to specjalnie nikogo nie dziwi? Czy też trzeba to traktować jednak jako pewną zmianę, gdzie ten sport z poziomu rozrywki, z poziomu tego, co bawi, z poziomu mniej lub bardziej szlachetnej rywalizacji staje się częścią skorporacjonalizowanego biznesu, staje się częścią ekonomii, staje się częścią takiej bardzo brutalnej gry, gdzie nie ma miejsca dla przegranych i stąd ta wściekłość. Jak pan to ocenia?
Mój Boże, nie. To znaczy w obu przypadkach mam wrażenie, że nie. To znaczy ja 3 tygodnie temu byłem w Londynie i mam wrażenie, że Brytyjczycy w ogóle po serii klęsk, która się wydarzyła po pandemii, Brexicie i wszystkim, bardzo, bardzo potrzebowali jakiegoś sukcesu. Zresztą weźmy też pod uwagę, że na Wyspach Brytyjskich są dwie religie oficjalne. Jedna jest NHS, a drugą jest to właśnie futbol. Więc w przypadku, w którym Brytyjczycy, Anglicy strzelają pierwszego gola, idą do tego finału no niemalże jak burza, z małą pomocą sędziego, to emocje, skrajne emocje potem wybuchają. Ja nie usprawiedliwiam tego, co się działo, bo to nie ma takiej możliwości. Natomiast i cieszę się z zwycięstwa Włochów, bardzo się cieszę, natomiast po prostu mi się należało. Natomiast mam wrażenie, że Brytyjczycy tak bardzo potrzebują czegoś pozytywnego, czegoś, co da im radość, że tak te zachowania należy rozumieć. Drugie miejsce dla Anglików w wielkich rozgrywkach o futbol, no to umówmy się, jeżeli oni uznają, że futbol, że Brytania jest ojczyzną futbolu, to drugie miejsce wcale nie jest dla nich sukcesem. Dla nich sukcesem jest zwycięstwo i pokazanie, że to oni rządzą i że piłka wraca do domu. No, wróciła do Rzymu, nie do domu i może dobrze.
Może dobrze i to jest też, jesteśmy w końcu w programie politycznym, taka trochę mała, tu mogę sobie na taką złośliwość pozwolić, mała kara za ten Brexit, Marcin Kędzierski.
Ja bym zwrócił uwagę na inny element, to znaczy to nie jest pierwszy przypadek, że sportowcy ściągają srebrne medale, tutaj Anglicy nie są prekursorami tego no, nieładnego obyczaju. Natomiast też pamiętajmy, że ten zespół angielski to jest jednak specyficzna historia, dlatego że trener Anglików Gareth Southgate pisał listy do społeczeństwa. To miał być taki przejaw, ta reprezentacja miała być takim emanacją nowego społeczeństwa angielskiego, gdzie nie ma miejsca na rasizm. Ja dodam tylko, że Marcus Rashford, który nie trafił karnego w tym konkursie jedenastek, to jest osoba, która walczyła o to, aby nie zamykano programu dokarmiania dzieci, zwłaszcza z pochodzących spoza Wielkiej Brytanii. On sam jest też osobą o ciemnym kolorze skóry. Mamy przecież historię, nie wiem, Rahama Sterlinga, który wychował się niedaleko stadionu Wembley. Jego ojciec został zamordowany, kiedy on miał 2 latka. Więc to jest taka historia, która nie powiedziałbym, że ta reprezentacja nie jest uformowana, ponieważ to była jedna wielka taka naprawdę lekcja też dla brytyjskiego społeczeństwa. Także z tym aktem klękania na jedno kolano w solidarności z ruchem BLM, co powodowało ogromny sprzeciw społeczeństwa i w ogóle kibiców brytyjskich, którzy gwizdali na swoich piłkarzy. Więc nie powiedziałbym, że tym piłkarzom brakowało formacji, bo jednak ten no taki element dydaktyczny czy wychowawczy tutaj był ogromny i tutaj Gareth Southgate jako trener Anglików włożył to naprawdę dużo wysiłku. No i tam tych elementów politycznych czy socjologicznych było naprawdę bardzo dużo, a ten gest, no ten gest to jest tak jak mówię, no raczej przejaw jakiejś urażonej ambicji, ale też to nie jest coś zupełnie nowego.
Powiedziałbym jednak, że jest to kwestia trochę inna, ponieważ wewnętrzna rola futbolu w społeczeństwie brytyjskim i to, o czym mówiłeś, chociażby właśnie kwestie inkluzywności, kwestie dzieci z rodzin z problemami, co zresztą jest taką, było taką plagą społeczeństwa brytyjskiego, to jest jedna strona, ale gra i rywalizacja i kwestie sportowe, które przekraczają tylko i wyłącznie sprawy danych państw, to jest druga kwestia i chyba to najbardziej wzburzyło właśnie opinię międzynarodową, prawda?
No zburzyło tak, ale tych elementów, w ogóle te euro obfitowało w takie no, symboliczne wydarzenia, począwszy od unikniętej tragedii z Eriksenem na początku mistrzostw. I tych elementów dotyczących właśnie takiego styku piłki, polityki w czasie tego turnieju było bardzo dużo. Więc to jest jakby kolejny z tych elementów, wydaje mi się, że ta euro już nie z strony czysto sportowej, ale od takiej strony organizacyjnej i politycznej, ono pewnie doczeka się wielu analiz, ponieważ no jest też to, co jest ciekawe, znaczy, no, powiąże to z tematem pandemicznym. Euro organizowane w czasie pandemii, tak naprawdę w czasie całego euro nie ma żadnego odwołania do pandemii, a podczas równoległego Copa America przed każdym meczem minuta ciszy w imieniu ofiar. I takim jedynym elementem, który się do pandemii odwołał, był wpis Giorgio Chiellini'ego, czyli kapitana włoskiej drużyny, który zaraz po zdobyciu złotego medalu w swoim wpisie dziękował prawdziwym bohaterom, czyli dziękował służbie zdrowia, która no, zasługuje na znacznie większe uznanie niż sami piłkarze.
Ja bym powiedział, bo rzeczywiście to euro było specyficzne, było też pięknym świętem piłkarskim, jeśli chodzi o organizację, o tych krytycznych kwestiach już panowie sami powiedzieli, jest ich oczywiście znacznie, znacznie więcej, ale ja bym jednak bronił też tej decyzji, że to euro odbywało się w wielu państwach Europy. To w sumie o to właśnie chodzi, że to są rozgrywki europejskie, więc są w różnych państwach Europy, skądinąd tylko na to zwrócił uwagę Wiesław Ratajczak. Może tylko powinno być rozwiązanie takie, że jednak finał nie powinien się odbywać w tym państwie, w którym większość stadionu kibicuje za jedną drużyną. Proszę Państwa, przejdźmy jeszcze w tej części programu do drugiej kwestii. Kilka dni temu papież ogłosił nowe Summorum Pontificum, jeśli chodzi o kwestie liturgiczne. Mówiąc w największym skrócie, zawiesił, czy też zupełnie odwrócił Summorum Pontificum Benedykta XVI, które pozwalało na odprawianie mszy świętej w nadzwyczajnym rycie rzymskim. To jest ta łacińska, trydencka msza, która to zbiera w Polsce no, dość liczne grono wiernych, liczne grono uczestników. Nie jest to tak, że są to tylko grupy rekonstrukcyjne. Bardzo wielu tych ludzi praktykuje dobrą, sprawną duchowość, rozwija się eklezjalnie. Dla tych środowisk musi być to szok, jako że ten dokument, no zwykle dokumenty papieskie nie mają czegoś takiego jak vacatio legis, ale ten dokument natychmiast już zakazuje raczej sprawowanie tej mszy świętej. Jest to kontrowersyjne z kilku powodów. Po pierwsze, wydaje się, że zbudzi nowe konflikty w Kościele. Po drugie, jednak jest to jakaś decyzja papieża wprost przeciwko decyzji poprzedniego. I trzecia sprawa, czy w epoce sekularyzacji faktycznie jest to roztropne ingerować w coś, co chyba nie wydaje się aż tak wielkim zagrożeniem. Można by powiedzieć jeszcze jeden aspekt, czy faktycznie chodzi o liturgię, czy jednak o politykę, bo przecież środowisk z nadużyciami liturgicznymi w Kościele jest znacznie więcej i one są raczej poza grupą skupioną wokół mszy o nadzwyczajnym rycie rzymskim. Wiesław Ratajczak, jak pan patrzy na tą decyzję papieską? A być może ktoś z panów powie, że to była słuszna decyzja, być może można ją jakoś obronić. Bardzo proszę.
W moim przekonaniu nie była to słuszna decyzja, choć chciałoby się powiedzieć Roma locuta, causa finita. No jednak ze względów, o których mówił pan redaktor i innych, no to decyzja, która moim zdaniem przyniesie bardzo niedobre konsekwencje. Bo cóż ona oznacza? Patrząc na praktykę eklezjalną, patrząc na to, co także w poznańskim kościele się dzieje, może będziemy unikali nazwisk, ale no choćby parafia, w której regularnie sprawowana jest niedzielna msza, w tym starym rycie, w skrócie rzecz ujmując, to jedna z najlepszych, najpiękniejszych poznańskich parafii.
No, czemu nie powiedzieć? Chodzi o parafię Marii Królowej księdza Marcina Węcławskiego i faktycznie na tych mszach trydenckich kościół jest pełny. Są to ludzie, to nie jest żadna grupa rekonstrukcyjna, są to normalni, wierni, normalni ludzie modlący się, tak naprawdę właśnie takim ludziom zabrano mszę, prawda?
Tak, ludziom, którzy z rozmaitych względów wybierają tę mszę, bo powiedzieć można, że pewnie niektórzy dla piękna tej liturgii. No, wiemy, że w kościele, również w kościele rzymskim, no nie myślę tutaj także o prawosławnym, ale przecież w kościele rzymskim dopuszczamy rozmaite ryty. No, przecież nikt nie powie dzisiaj grekokatolikom, że mają zrezygnować ze sposobu odprawiania mszy, do którego są przyzwyczajeni
od a już nie daj Boże Mediolańczykom by zrezygnowali na przykład z rytu ambrozjańskiego, prawda? Michał Kosowski, jak pan patrzy na tą sprawę? Ja myślę, że chyba też pewnym problemem jest wizerunek papieża. Czy to jest faktycznie kwestia dialogu i czy da się na siłę takie kwestie wprowadzić się dalej? Czy ich skuteczność będzie nie jest jednak wątpliwa? Michał Kłosowski. Halo, halo, słyszymy Michała Kłosowskiego. Jak nie ma Michała Kłosowskiego, chyba nam wypadł, to poproszę Marcina Kędzierskiego z tym samym pytaniem.
Ciężko mi tę decyzję ocenić, bo ona jest wciąż świeża i też nie wiemy, jakie będą realne konsekwencje w praktyce i czy to spowoduje na przykład schizmę części środowisk, tych, która jeszcze była w kościele, ponieważ pamiętajmy, że mamy Bractwo Piusa X, które już nie jest w łączności z Rzymem i możliwe, że część tych wspólnot, tych tradycyjnych, studenckich, odłączy się od Kościoła Rzymskiego. I nie chciałbym rozstrzygać tego, czy to jest, bo to już teraz przestaje być nadzwyczajna forma rytu rzymskiego i czy to jest decyzja dobra. Natomiast zwróciłbym uwagę na inny element, to znaczy wydaje mi się, że papież Franciszek stara się, abstrahując już od tej decyzji, stara się zredefiniować bardzo wiele takich naszych, może nie dogmatów, ale sposobów, w jakich postrzegamy chrześcijaństwo. I w duchu takiego, no powiedzmy, biblijnej maksymy, oto czynię wszystko nowe. I teraz jakby, ja oczywiście nie powiem, czy to jest dobre, czy źle, bo nie mam tu żadnych kompetencji, natomiast wydaje mi się, że to jest ciekawy w ogóle proces, bo można odnieść wrażenie, że jednak Kościół wymaga bardzo gruntownego przewietrzenia i ten kryzys, w którym Kościół się obecnie znajduje, no też pokazuje, że to przewietrzenie musi nastąpić. Oczywiście to nie jest tak, że nastąpi w ciągu roku czy dwóch.
Ale czy można teraz mówić, że przewietrzeniem, że elementem przewietrzenia jest likwidacja typu liturgicznego, który jednak zbiera ludzi, który nie jest też niczym sztucznym. Czy można to interpretować jako przewietrzenie?
No pytanie jest tak naprawdę, jak papież Franciszek, jak rozumie to, czym jest religia i to, czym jest wiara i czym jest relacja z Jezusem, bo rozumiem, że na tym polega chrześcijaństwo. Mm-hmm. Tutaj już mówimy stricte w kontekście chrześcijańskim. I czy na przykład religia, taka religia zinstytucjonalizowana, nie stała się przypadkiem przeszkodą w tej relacji z Jezusem. Ja tego nie rozstrzygam, ale dostrzegam w tym, co pisze papież Franciszek i w tym, co się pojawia w tym takiej współczesnej myśli teologicznej, no jednak takie rosnące napięcie, to już nie chodzi o to tylko, czy to jest stary, czy nowy ryt, ale w ogóle właśnie napięcie między wiarą, między osobistą relacją z Jezusem, a religijnością i tym całym sztafarzem, który wokół religijności nam przez te setki lat narósł.
Mm-hmm. Ja tylko ad vocem, jeżeli mogę, przepraszam.
Proszę bardzo, jest z nami Michał Kłosowski, cieszę się bardzo, bardzo proszę.
Tak, ja mam wrażenie, że papież Franciszek faktycznie próbuje wszystko uczynić nowym, niekoniecznie sensownie, zwłaszcza, że no ta reforma jest taką reformą, która powiedziałbym, może bardzo wiele ludzi faktycznie od kościoła instytucjonalnego odrzucić. To, co powiedział Marcin Kędzierski, pełna zgoda, że przewietrzenie jest potrzebne. Natomiast kiedyś sam papież Franciszek powiedział, że on nie zorganizuje kolejnego Watykanum, bo tak naprawdę Sobór Watykański II jest jeszcze niedokończony, jego reforma.
No właśnie, ale czy uważa pan redaktor, że to ten nowy dokument, on się wpisuje właśnie w reformę, czy on się niestety wpisuje w nowy konflikt, no bo trudno teraz powiedzieć, że tak silne środowiska, które są też i silne intelektualnie, mają swoje wydawnictwa, mają swoich myślicieli, mają swoich, jak w pewnym sensie mają też jakieś zaplecze, które jest oparte chociażby na filozofii książki Duch liturgii Ratzingera. Czy można taki prosty sposób teraz mechaniczny do takiej reformy doprowadzić? Jak pan to postrzega?
Panie redaktorze, w kościele wierzę, nie ma nic prostego. Poza miłością do Jezusa, która powinna być prosta pewnie. Natomiast mam takie wrażenie, że to jest logiczna kontynuacja tych reform, ale kontynuacja, która wytworzy kolejne konflikty. I najbardziej mnie interesuje pewnego rodzaju to, co dopisał papież Franciszek w liście do biskupów, że on znosi ten poprzedni dokument Benedykta XVI właśnie dlatego, bo zezwolenie na ten tradycyjny ryt stworzyło bardzo wiele konfliktów i podziałów wewnątrz samego kościoła. Ja mam też takie poczucie, że to jest po prostu błędna decyzja osobiście. To też mam poczucie, że
tak właśnie, nie powinno być. A to uzasadnienie tej decyzji jest o tyle dziwne, że patrząc na wiele nowych ruchów religijnych, one również przecież wytwarzają konflikty nie mniejsze. Na koniec Wiesław Ratajczak, dosłownie pół minuty jeszcze w tym temacie.
Tak, no, przyznaję, że to uzasadnienie jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. No, to zapytałbym właśnie osoby, które uczestniczą we mszach według starego rytu, czy istocią ich postawa zwiększa dystans, pogłębia różnice, wywołuje kontrasty raniące Kościół. No, to są słowa świadczące o braku wrażliwości, o no może nawet braku szacunku. Nie chciałbym tylko mówić o swoim papierze.
Co więcej, znając osobiście traców, mogę powiedzieć, że oni są często zaangażowani w te dzieła, które promuje Franciszek, chociażby w Caritas, chociażby pomoc osobom właśnie w potrzebie, więc tutaj zgadzam się z profesorem Ratajczakiem, że może być to częściowo raniące nawet dla tych ludzi, a nawet nie częściowo, a bardzo raniące. Proszę Państwa, kończymy nasz program. Moje pytanie kanoniczne, co czytacie, co polecacie do czytania? Może do słuchania i oglądania również. Wiesław Ratajczak.
No, przyznaję, że podczas wakacji czytam literaturę podróżniczą i ostatnio ukazała się ciekawa książka o Sycylii pana Musiała, poety z Trójmiasta, poety i lekarza, listy z Sycylii warte uwagi, także jako swego rodzaju nawiązanie do wcześniejszej klasycznej książki Jarosława Iwaszkiewicza. No pewnie to dobry czas, żeby po taką zasięgać.
Jakkolwiek na Sycylii temperatury muszą być teraz horrendalne. Michał Kłosowski, co pan poleca w tym tygodniu?
Ja wrzuciłem na warsztat w tym tygodniu Chantal Delsol, Nienawiść do świata, totalitaryzm i ponowoczesność. I rozkochałem się w tej książce od pierwszych zdań. Bardzo państwu polecam. Fenomenalna diagnoza tego, gdzie dziś jesteśmy i pewnie tego, co nas czeka w najbliższych latach.
Fantastycznie, że ma pan filozoficzne lato i Marcin Kędzierski.
Ja z kolei w kontekście Kościelem polecę książkę To my wychowamy Kościół, wywiady z 8 kobietami z różnych stron Kościoła, takich bardziej konserwatywnych i bardziej liberalnych, pokazujących jak kobiety dzisiaj patrzą na współczesny Kościół.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, kłaniam się nisko. Naszymi rozmówcami moimi i Państwa byli dzisiaj pan Marcin Kędzierski. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, dobranoc.
Redaktor Michał Kłosowski, dziękuję.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
I pan profesor Wiesław Ratajczak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dobranoc.
I ja się państwu kłaniam. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.